Zazwyczaj, kiedy myśli się o zawieraniu takich, wiecie, absolutnie kluczowych, epokowych umów, to przed oczami stają nam jakieś sterylne sale konferencyjne, prawnicy w garniturach, precyzyjne klauzule, no i rzędy podpisów na drogim papierze.
Jasne, wszystko ułożone od A do Z.
Dokładnie. Wszystko jest zorganizowane i przewidywalne. Ale jeśli cofniemy się do starożytnego Bliskiego Wschodu, żeby przyjrzeć się fundamentom jednej z najważniejszych narracji w historii cywilizacji, to powiedzmy sobie szczerze, sterylność to jest ostatnie, co przychodzi na myśl.
Zdecydowanie ostatnie.
Zamiast tego mamy głęboki, wręcz paraliżujący mrok, przerażający rytuał z rozerwanymi na pół zwierzętami, granice geopolityczne rysowane z perspektywy kosmicznej i ostatecznie niewyobrażalnie brutalny test psychiki ojca. To wszystko tworzy historię, która całkowicie redefiniuje to, czym w ogóle może być umowa między stwórcą a człowiekiem. Okej, rozłożmy to na czynniki pierwsze, bo materiału mamy tu mnóstwo.
Z chęcią. I wiesz, to uderzenie w brutalną rzeczywistość, o którym wspomniałaś na początku, jest tu absolutnie kluczowe. Starożytne teksty nie lukrują rzeczywistości. One po prostu używają krwi, ziemi i bólu, żeby przekazać koncepcje, które wtedy łamały wszelkie schematy religijne.
I dla dzisiejszego czytelnika wciąż stanowią potężne wyzwanie, prawda?
Tak. Ogromne wyzwanie interpretacyjne.
To, w co dzisiaj się zagłębiamy, krąży wokół ewolucji przymierza abrahamowego. Będziemy bazować na materiale z wykładów historii Starego Testamentu doktora Roberta Van Noya, ze szczególnym uwzględnieniem 15, 17 i 22 rozdziału Księgi Rodzaju.
Bardzo solidny materiał wyjściowy.
Tak myślę. I zaznaczmy od razu, celem naszej dzisiejszej dogłębnej analizy nie jest zwykłe wyliczanie suchych faktów. Chcemy sprawdzić, jak te mroczne, na pierwszy rzut oka, zupełnie niezrozumiałe rytuały ukształtowały opowieść, która do dziś zmusza do zadawania pytań o sprawiedliwość i naturę łaski.
Zgadza się.
Ale zanim w ogóle przejdziemy do konkretnych punktów tej umowy geopolitycznej, musimy wejść w sam moment jej ratyfikacji.
Rozdział 15.
Właśnie. Mamy patriarchę, który nosi jeszcze wtedy imię Abram. I on dostaje polecenie, żeby przeciąć na pół jałówkę, kozę i barana. Potem zapada ciemność, która w tekście jest opisana jako wręcz przerażająca. Powiedz mi, dlaczego ten proces musiał być aż tak makabryczny?
Znaczy, trzeba to osadzić w realiach prawnych starożytnego Bliskiego Wschodu, bo bez tego to faktycznie brzmi po prostu jak horror. W tamtej epoce przymierza się nie podpisywało tak jak dziś. Przymierza się dosłownie, no, cięło.
Cięło.
Tak, używano dokładnie takiego czasownika. Typowa umowa suwerena z wasalem polegała na tym, że ta słabsza strona...
Czyli wasal?
Tak, wasal przechodził między połówkami martwych, krwiających zwierząt. I to nie był tylko taki sobie teatr. To była niezwykle obrazowa, wizualna klauzura kary śmierci.
O, rany!
Przechodzący mówił w domyśle coś w stylu: jeśli złamie warunki narzuconej mi umowy, niech rozerwą mnie na strzępy, tak jak te zwierzęta.
Czyli to był akt totalnego poddania się pod wyrok i to na własne życzenie?
Dokładnie tak.
Ale zaraz, w biblijnym Hopieszy z 15 rozdziału pojawia się potężny zwrot akcji. Przecież z tego, co czytałam, to wcale nie przerażony Abram wchodzi między te ociekające krwią zwierzęta.
I tu dochodzimy do teologicznego wstrząsu. To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że w tekście czytamy, iż między połówkami ciał przechodzi dymiący piec i płonąca pochodnia.
Zamiast człowieka?
Zamiast człowieka. W języku biblijnych teofanii, czyli objawień bóstwa, to są zawsze symbole obecności samego Boga.
Aha.
Meredith Klein w swojej książce, wiesz, By Oath Consigned, używa tu fenomenalnego sformułowania. On nazywa tę spowitą ciemnością i dymem scenę, i to jest świetne, starotestamentową Golgotą.
Starotestamentowa Golgota. Wow, to zmienia zupełnie układ sił. Zamiast słabego człowieka, który klęka przed władcą i bierze na siebie groźbę zniszczenia, mamy stwórcę wszechświata, który wchodzi w rolę wasala?
Dokładnie tak to wygląda.
To przypomina podpisywanie ekstremalnie surowego kontraktu, w którym klauzula karna mówi: jeśli zawiodę, zróbcie ze mną to, co przed chwilą zrobiliśmy z tymi zwierzętami. Ale haczyk polega na tym, że to wszechmogący stwórca bierze tę karę na siebie.
I to jest właśnie akt samo przekleństwa Pana Przymierza, Bóg woli sam zostać rozerwany na strzępy metaforycznie i dosłownie w perspektywie Nowego Testamentu, niż pozwolić, by ten plan ratunkowy dla ludzkości zawiódł.
Czyli Stwórca z góry zakłada, że w ostatecznym rozrachunku koszt jakiejkolwiek zdrady tego przymierza poniesie nie człowiek, ale gwarantujący je Bóg?
Zgadza się.
Niesamowite. Ale skoro Bóg stawia samego siebie w pozycji gwaranta pod tak potworną groźbą, to natychmiast rodzi się pytanie, co właściwie leży na stole? Jakie terytorium i dobra wchodzą w grę w tym kontrakcie, że wymagało to aż takiego ryzyka?
I odpowiedź jest wbrew pozorom do bólu wręcz praktyczna. Bo to nie były obietnice zaświatów czy jakiegoś, wiesz, duchowego uniesienia. To była czysta, twarda geopolityka. Bóg obiecał konkretny kawałek twardej ziemi.
Od rzeki do rzeki, prawda? W 15 rozdziale padają konkretne granice od rzeki w Egipcie aż po wielką rzekę Eufrat.
Tak. I warto zauważyć, że ta obiektywna obietnica fizycznej przestrzeni rezonuje przez resztę tekstów. Mojżesz powtarza to w Księdze Powtórzonego Prawa, potem wraca to znowu u Jozłego. Terytorium było gigantyczne.
No właśnie, Księga Jozłego. Skoro gwarancja wejścia do tej ziemi została opłacona przez samego Boga, to podbój powinien być w zasadzie formalnością. A jednak z tekstów wiemy, że kampania Izraelitów wcale nie przypominała triumfalnego pochodu od Egiptu aż po Eufrat.
Zdecydowanie nie.
Ziemię zajęto tylko częściowo.
Rzeczywistość na ziemi była... No, powiedzmy sobie szczerze, niezwykle chaotyczna. Za Jozuę udało się stworzyć pewne przyczółki. Ale zaraz potem, w epoce sędziów, te plemiona niemal całkowicie się rozpadają pod naporem lokalnych konfliktów.
Co brzmi jak porażka obietnicy.
Tak by się mogło wydawać. Dr Van Noy bardzo precyzyjnie punktuje ten rozdźwięk między teorią a praktyką. Spełnienie tych konkretnych granic następuje dopiero wieki później.
Czyli za czasów królów?
Tak. Trzeba było czekać na króla Dawida, który w ogóle ustanowił garnizony nad Eufratem, i ostatecznie na Salomona. To on sprawował władzę od miasta Tifsach nad Eufratem po Gazy i granice Egiptu.
Co rodzi kolejny gigantyczny paradoks. Bóg ryzykuje w tym dymiącym rytuale swoje własne istnienie, składa obietnicę, po czym pozwala, by jej realizacja ciągnęła się przez setki lat, pełna krwi i opóźnień.
Mhm.
Dlaczego po prostu nie wcisnął przycisku realizacji od razu?
Bo to nie była zwykła transakcja deweloperska. Przekazanie tak ogromnego terytorium wymagało ukształtowania narodu, który byłby w ogóle w stanie nim zarządzać. Narodu, który utrzymałby tę ziemię i reprezentował tam określone standardy. To musiało zająć całe pokolenia.
Rozumiem. Proces formowania społecznego?
Tak, ale co ważniejsze, przymierze z Księgi Rodzaju w ogóle nie kończy się na tych terytorialnych granicach Salomona. Ono ma też wymiar wieczny. U proroka Jeremiasza w 31 rozdziale czytamy słowa, które wprost wiążą dalsze istnienie tego narodu z prawami fizyki.
Sprawami fizyki? Znaczy jak dokładnie?
Jeremiasz ogłasza, że tak długo jak słońce wschodzi w dzień, a księżyc świeci w nocy, tak długo naród Izraela będzie trwał.
Kosmiczna gwarancja.
Tak. To nawiązanie też do obietnicy danej Noemu. Ciała niebieskie stają się niejako zegarem, który gwarantuje przetrwanie narodu. Nawet w Nowym Przymierzu, gdzie te fizyczne rozróżnienia częściowo znikają, wiesz, to słynne u Pawła, że nie ma już Żyda ani Greka, to jednak to fizyczne nasienie wciąż zachowuje swoje ogromne znaczenie w wielkim planie.
I tutaj zaczyna się robić naprawdę ciekawie, bo mamy ten niesamowity kontrast. Mamy wieczystą obietnicę opartą o to, że słońce rano wstaje zza horyzontu,
tak,
a z drugiej strony, z powrotem w namiocie, siedzi sobie Abram, który przez dziesiątki lat, to znaczy przez całe dziesięciolecia, nie doczekał się nawet jednego prawowitego syna.
Dokładnie.
Kosmiczna obietnica zderza się z totalną pustką codzienności. Ten człowiek ma już 99 lat. Z fizjologicznego punktu widzenia on i Sara są definitywnie poza czasem budowania jakichkolwiek dynastii.
I właśnie to nieznośne, ciążące napięcie psychologiczne jest osią, wokół której obraca się 17 rozdział. Musimy spojrzeć na oś czasu. Od momentu, gdy Abram po raz pierwszy usłyszał Boże powołanie, mijają 24 lata.
Prawie ćwierć wieku czekania.
A minęło 13 lat od narodzin Ismaela z niewolnicy Hagar, co na dobrą sprawę było ludzką i dość tragiczną w skutkach próbą wymuszenia na Bogu realizacji planu.
Przyspieszenia procesu.
I po tej długiej ciszy Bóg objawia się ponownie z jednym żądaniem. Chodź przed moim obliczem i bądź doskonały.
Warto tylko od razu zaznaczyć dla jasności, że w języku biblijnym to nie oznacza absolutnej, sterylnej bezgrzeszności, prawda? Raczej takie wezwanie do integralności życia i wiary.
Zgadza się. To nie jest wezwanie do bycia maszyną bez wad, ale do trwania przy Bogu w pełnym zaufaniu. I właśnie wtedy Bóg daje mu to nowe imię.
Abram zmienia się w Abrahama. Jaka jest różnica lingwistyczna?
Imię Abram pochodzi od hebrajskiego Ab – ojciec i Ram – wysoki lub wywyższony. To najpewniej typowe imię teoforyczne, oznaczające Bóg jest wywyższony.
Czyli chwaliłobóstwo.
Tak. Natomiast Abraham to już jest gra słów. Od Ab, czyli ojciec, i Raham – wielka liczba. Oznacza po prostu ojca wielu narodów. To imię kompletnie przeprofilowuje tożsamość tego starca. On sam staje się żywą obietnicą. Co więcej, pojawia się obietnica, że z niego będą pochodzić królowie.
Wiesz, jak tak o tym myślę, to zjawisko ciągłego powtarzania obietnic w Księdze Rodzaju, najpierw rozdział 12, potem 15, a teraz 17, to jest coś, na czym tak zwani krytycy źródeł uwielbiają używać sobie do woli.
O tak, klasyczny punkt ataku.
No właśnie. Współcześni analitycy próbują to tłumaczyć tym, że rzekomo istniały dwa różne dokumenty. Ten z rozdziału 15 nazywają starszym dokumentem J, a ten z 17 bardziej rozwiniętym dokumentem P. I sugerują, że to wszystko to tylko niechlujna redakcja i sklejenie dwóch tekstów.
Co jest dość redukcyjnym podejściem.
Jak dla mnie to jest wręcz traktowanie psychologii człowieka jak jakiegoś błędu w oprogramowaniu. Przecież to całkowicie naturalne, że jeśli czekasz na coś 24 lata, to potrzebujesz, żeby ta obietnica, w tym wypadku swoista, nie wiem, aktualizacja systemu do wersji 2.0, została ci powtórzona. Człowiek potrzebuje zwerbalizowania obietnicy na nowo, dostosowanej do jego obecnego bólu i zwątpienia.
Pełna zgoda. To powtórzenie jest dowodem na genialny realizm psychologiczny tego tekstu. Ale ta nowa, zaktualizowana tożsamość Abrahama
wymagała dowodu. Zewnętrznego, twardego znaku przymierza.
Dokładnie tak. I to znaku bardzo drastycznego.
No właśnie, przejdźmy do tego. Wprowadzony zostaje obowiązek obrzezania w 8 dniu życia dla wszystkich mężczyzn w domu Abrahama, nawet dla niewolników. I to, co uderza, to z pozoru jest to po prostu zwykły nakaz rytualny, ale brak tego znaku pociągał za sobą kolosalną karę.
Odcięcie od społeczności, co w tym kontekście oznaczało po prostu wyrok śmierci.
Groźba śmierci za brak nacięcia na ciele.
Tak. Spójrzmy chociażby na Księgę Wyjścia, rozdział 4. Mamy Mojżesza, człowieka, który idzie do Egiptu, zmierzyć się z Faraonem. I nagle na drodze Bóg chce go zabić. Za co? Za to, że jego syn nie został obrzezany.
Gdyby nie jego żona Sefora, to by tam zginął.
Dokładnie. Ten sam poziom kary pojawia się później w prawie, chociażby w 31 rozdziale Księgi Wyjścia, gdzie odcięcie od społeczności za złamanie szabatu zrównane jest z karą śmierci.
Miasza, wiemy, że ten rytuał obrzezania, znaczy, że on wcale nie był unikalny.
Zgadza się, nie był.
Egipcjanie, Edomici, Ammonici, Moabici, oni wszyscy się obrzezywali z powodów kulturowych czy higienicznych. To tak, jakby Bóg wziął całkowicie powszechny symbol, powiedzmy, jak dzisiaj noszenie obrączki na palcu, i nagle wstrzyknął w niego potężne, boskie znaczenie z sankcją kary śmierci włącznie. Dlaczego użyto tak powszechnego, fizycznego rytu, zamiast wymyślić coś zupełnie nowego?
To rodzi istotne pytanie, prawda? Ale to jest stała metoda działania w tamtych tekstach. Bóg rzadko tworzy formy w próżni, bierze istniejący, pusty rytuał kulturowy sąsiadów i całkowicie go redefiniuje dla swojego ludu.
Wypełnia go nową treścią.
Właśnie tak. I ta nowa treść u potomków Abrahama miała wskazywać na problem leżący u samych podstaw ludzkiej natury. Późniejsze księgi, jak powtórzonego prawa, mówią wprost o obrzezaniu serca.
Czyli to fizyczne nacięcie to był tylko symbol wewnętrznego oczyszczenia?
Tak. I apostoł Paweł w Nowym Testamencie, w liście do Rzymian, fenomenalnie to punktuje. Paweł tłumaczy, że wiara Abrahama została mu poczytana za sprawiedliwość, zanim został obrzezany.
Zanim?
Zanim. Sam rytuał nie ma magicznej mocy zbawczej. Podobnie jak w chrześcijaństwie akt chrztu z wody, jest pieczęcią nałożoną na uprzednio zadeklarowaną wiarę w oczyszczenie od Boga.
Okej, czyli serce Abrahama było już oczyszczone i pełne zaufania, ale to serce musiało zostać poddane ostatecznemu testowi, prawda? I tak dochodzimy do najtrudniejszego momentu, do 22 rozdziału Księgi Rodzaju, do tak zwanej akedy.
Związanie Izaaka.
Bóg żąda od Abrahama, by złożył z niego ofiarę. Wyobrażasz to sobie? To z pozoru przypominało jakąś absolutnie okrutną pomyłkę. Jak w ogóle można zrozumieć to polecenie, żeby zabić syna obietnicy?
Ten tekst wywołuje drżenie, to prawda, ale kluczem jest tu rozróżnienie dwóch pojęć – kuszenia i testowania. Zgodnie z tym, co czytamy później w liście Jakuba w rozdziale pierwszym.
Jaka jest różnica?
Kuszenie to działanie, którego autorem jest szatan. Ono ma na celu zniszczenie wiary człowieka i udowodnienie jego upadku, tak jak było na przykład w przypadku Hioba.
Aha, czyli prowokacja do upadku.
Tak. Natomiast próbowanie czy testowanie przez Boga to jest coś zupełnie innego. Bóg nie chciał zniszczyć Abrahama. Chciał wyciągnąć na wierzch jego wiary, wypróbować ją w ogniu i przez to radykalnie wzmocnić.
Więc to miało być zademonstrowanie siły, okej? To przypomina trochę inżynieryjny test obciążeniowy mostu. Wiesz, inżynier nie kładzie ogromnych ciężarów na moście, żeby go dla zabawy zniszczyć, ale żeby udowodnić i zademonstrować światu, jak wielki ciężar ta konstrukcja jest w stanie udworzyć.
Świetna analogia, to dokładnie ten sam mechanizm.
Tylko że jest pewien teologiczny zgrzyt w tym wszystkim. Więc co to wszystko właściwie oznacza, kiedy w wersetach od 16 do 18 w tym rozdziale Bóg mówi nagle: ponieważ to uczyniłeś, będę ci błogosławił.
O, to słynne ponieważ.
No właśnie. To brzmi, jakby Abraham swoimi własnymi uczynkami nagle zarobił na tę wielką obietnicę. A przecież cała teologia krzyczy, że łaska nie może być zarobiona. Jak to w ogóle pogodzić?
To jest jedno z najbardziej napiętych miejsc w biblijnej egzegezie. I powiem tak, eksperci mocno się tu ścierają. Wspomniany już Meredith Klein sugeruje, że to posłuszeństwo miało pewną rolę merytoryczną, czyli że w jakiś sposób zasługiwało na nagrodę i wpisywało się w ten kapitał obietnicy.
A co na to dr Van Noy?
Dr Van Noy, opierając się też mocno na myśli Jana Kalwina, zdecydowanie odrzuca to podejście. Kalwin mówi stanowczo: to absolutnie nie są żadne zasługi.
To jak Kalwin tłumaczy to nieszczęsne ponieważ?
Ujmuje to tak. Posłuszeństwo Abrahama nie było formą zapłaty, ale było narzędziem administracji obietnicy ustanowionym przez Boga.
Brzmi skomplikowanie.
Innymi słowy, Bóg odgórnie wpisał reakcję i posłuszeństwo człowieka w swój wielki plan jako niezbędny mechanizm. Ale uwaga, to i tak jego suwerenna łaska dała Abrahamowi siłę, by w ogóle wejść na tę górę Moria. Kalwin bardzo mocno podkreśla tę wewnętrzną walkę patriarchy. Z jednej strony ma w głowie twardą obietnicę, z Izaaka powstanie naród.
A z drugiej słyszy nakaz?
Dokładnie, obietnica i nakaz walczyły ze sobą w jego umyśle. To paradoks, od którego można oszaleć.
Więc jak Abraham to w ogóle przetrwał psychicznie?
Pokonał ten paradoks po prostu dzięki głębokiej nadziei. Zostawił tę niewiadomą Bożej opatrzności. Autor listu do Hebrajczyków wyjaśnia później tę logikę. Abraham wierzył, że skoro Bóg złożył obietnicę, to będzie w stanie nawet wskrzesić Izaaka z martwych.
Niesamowite. Czyli on naprawdę myślał, że wróci z synem z powrotem?
Tak. Ale wiesz, każda próba rozłożenia tej sytuacji na chłodną logikę sprawstwa Bożego z jednej strony i wolnej woli Abrahama z drugiej, to jest jak próba wyjaśnienia dwóch natur Chrystusa albo połączenia boskich i ludzkich elementów w procesie pisania Biblii.
Tajemnica.
Tak. Pełne analityczne rozcięcie tego problemu tylko zniekształca cały obraz. Zostaje nam podziwiać tę wiarę.
Wow.
Warto na chwilę wziąć głęboki oddech i spiąć te wszystkie nici w jedną całość, bo przeszliśmy dzisiaj ogromną drogę.
Mhm.
Zaczęliśmy od tego przerażającego rytuału z dymiącym piecem i martwymi zwierzętami. Przeszliśmy przez te monumentalne granice i astronomiczną gwarancję Słońca i Księżyca. Zobaczyliśmy tę wręcz fizyczną, psychiczną ulgę w otrzymaniu nowego imienia przez zdesperowanego 99-latka.
No i ten bolesny rytuał przypominający o oczyszczeniu serca.
I na koniec ten niewyobrażalny, rozdzierający test na górze Moria. Wydaje mi się, że to wszystko składa się na niezwykle wręcz spójny obraz Boga, który, powiedzmy to sobie szczerze, bardzo mozolnie rzeźbi charakter swojego własnego narzędzia.
Zdecydowanie.
Pokazuje to rewelacyjnie, jak obietnice, które są wyższe i potężniejsze niż cały wszechświat, operują tak naprawdę w tej bardzo brudnej, pełnej cierpienia, pełnej czekania rzeczywistości ludzkiego życia.
Tak, i myślę, że ten wątek z ostatecznym testem otwiera też drogę do jeszcze jednej, naprawdę fundamentalnej refleksji.
Tak, i to jest coś, z czym chciałabym na koniec zostawić każdego poszukującego wiedzy słuchacza jako zupełnie nową przestrzeń do samodzielnych rozważań. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, co omówiliśmy w pierwszej części, ten rytuał z Księgi Rodzaju 15, gdzie to sam Bóg symbolicznie kładzie na szali własne życie, a i połączymy to z wielkim finałem z 22 rozdziału, kiedy uświadomimy sobie, jak bardzo antyczne narody w tamtym regionie wręcz pragnęły zjednać sobie bóstwa i robiły to składając krwawe ludzkie ofiary z własnych dzieci.
To była powszechna, przerażająca praktyka.
A Księga Rodzaju bierze ten schemat i całkowicie wywraca go do góry nogami. W tej narracji to przecież Bóg zatrzymuje rękę człowieka i sam dostarcza ofiarę na ołtarz.
Barana zapłątanego w krzakach.
Dokładnie. Co w ostatecznym rozrachunku zapowiada i realizuje ten scenariusz, w którym on sam przyjmuje na siebie karę rozerwania i śmierci za to złamane przez ludzi przymierze. I to jest myśl mocno wykraczająca poza suche teksty wyjściowe. Taka, powiedziałabym, która powinna bardzo długo rezonować w głowie po zakończeniu naszej dzisiejszej dogłębnej analizy.
Lepszego podsumowania nie moglibyśmy sobie życzyć. Oby rezonowało.